Naszym gościem na antenie radia UWM FM jest znany, ceniony muzyk, pianista Leszek Możdżer.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich.
Chciałbym z Tobą porozmawiać o tych najbliższych planach, bo przecież w czerwcu odwiedzisz Olsztyn, no ale wcześniej pomówmy o tym, że w Twoim życiu, w życiu muzyka, pojawili się matematycy i fizycy. Pomówmy o instrumencie, który pomogli Ci zbudować. Mówię tu o fortepianie dekafonicznym. Czy to jest rewolucja w muzyce?
Na swój sposób tak, chociaż podział oktawy na 10 dźwięków nie jest niczym nowym, bo w internecie są całe społeczności, może niewielkie, ale jednak są, które interesują się tymi tematami i tam na bazie wirtualnych symulatorów tworzą muzykę, która nie jest muzyką opartą o tradycyjnych naszych 12 dźwięków. Kombinują na różne sposoby, dzielą oktawę na 10, na 14, na 19, na 11. Chociaż rzeczywiście ten system, w którym żyjemy, czyli system Dur-Moll, czyli to jest ten system, w którym wszystkie gwiazdy współczesnego popu się wypowiadają, czyli jak Państwo słuchają muzyki w taksówce, to jest to muzyka oparta na dwunastkowym systemie matematycznym. Jest to system strojenia temperowanego. Temperacja stroju polega na tym, że tak się stroi pojedyncze dźwięki, żeby w oktawie znalazło się ich dokładnie 12 i wszystkie one muszą być równe wobec siebie. No a system dekafoniczny, który polega na podziale oktawy na 10 dźwięków, no jest systemem alternatywnym, jest również systemem sztucznym, ale udało nam się zbudować fortepian akustyczny taki. I to jest jedyne właściwie nowum, jeżeli chodzi o ten świat, że to jest instrument, który jest akustyczny, brzmi jak normalny fortepian, ale nie jest normalnym fortepianem, bo ma oktawę podzieloną na 10 dźwięków, a nie na 12.
Pytam o tą rewolucję, bo my, słuchacze, ale i muzycy, żyjemy w tym systemie dźwiękowym, jeżeli dobrze zrozumiałem, mniej więcej od czasów Jana Sebastiana Bacha, od XVIII wieku, a więc całkiem sporo tego czasu już upłynęło. Tymczasem ty proponujesz coś innego. Pytanie, czy taki słuchacz muzyki w taksówce zauważy różnicę?
Oczywiście, że zauważy różnicę. Akurat w tym względzie, jeżeli chodzi na przykład o zmiany stroju, powiedzmy 440 Hz albo 432 Hz, to tutaj trudno jest zauważyć różnicę, bo to jest cały czas ten sam system. Natomiast system dekafoniczny to jest zupełnie inna rzeczywistość dźwiękowa i gwarantuję Państwu, że od razu Państwo różnicę zauważą. Chociaż w żartach profesor Nurowski, matematyk, powiedział mi, że matematycy mogą akurat nie zauważyć tej różnicy, sugerując, że oni nie słuchają muzyki. Ale jest dużo matematyków, którzy jazzem się interesują i zauważyłem taką też magiczną właśnie zbieżność, że fizycy, matematycy bardzo często chcieliby być muzykami.
Pytanie, czy na odwrót, czy muzycy chcieliby być matematykami?
No niestety nie, dlatego że matematyka jest to nauka ścisła, wymagająca dosyć dużej kontroli nie mięśniowej, nie emocjonalnej, tylko intelektualnej, a muzyka, kiedy się uprawia, nie jest do końca żywiołem, który da się intelektualnie opanować.
Ja miałem okazję Twój żywioł muzyczny obserwować, gdy grałeś zarówno na tradycyjnym fortepianie, gdzie oktawa jest podzielona na 12 odcinków, i na tym dekafonicznym fortepianie. No i ja jako laik muszę stwierdzić, że mam wrażenie, że ten dekafoniczny fortepian jest po prostu nienastrojony, brzmi brzydko, dziwnie, a jednocześnie jest to fascynujące. Ja lubię jakąś brzydotę i taką w muzyce nieoczywistość. I dlatego mnie to bardzo ujęło, ten, no, nazwę to brzmieniem tego Twojego instrumentu, jedynego, tak zdaje się, na świecie.
Tak, rzeczywiście. Interesujące jest to, że rzeczywiście na początku brzmi to absurdalnie i bez sensu, natomiast po jakimś czasie myślę, że przyznasz, że umysł zaczyna się trochę przyzwyczajać do tego brzmienia. Ucho się przyzwyczaja, dlatego że pomimo tego, że jest to absurdalne brzmienie, to jest to system. Jest to system podziału na 10 równych dźwięków. No, ja się na tym nie znam. Generalnie dostałem tabelę, jak podzielić oktawę na 10 równych odcinków i później stroiciel już według tabeli strojąc stworzył alternatywny system. I mózg, poniekąd wytrenowany już w tym dwunastkowym systemie, który słyszę na co dzień, dosyć szybko orientuje się, że tam jest tylko 10 składników, które dostaje do analizy. Więc pomimo pierwszego wrażenia, że to jest obce, no to po jakimś czasie zaczyna być tajemna taka zgodność wewnętrzna na to, że to jest do ogarnięcia. I najciekawsze jest połączenie tych dwóch systemów ze sobą, czyli ono obrazuje trochę tą rzeczywistość, w której żyjemy, gdzie liczymy w systemie dziesiętnym, wszystko obserwujemy, zliczamy, podliczamy w systemie dziesiętnym, łącznie z odsetkami, podatkami. Natomiast dwunastkowy system gdzieś tam nas przenika od środka jako objawiający się w kalendarzu. Dwunasto podział miesięczny czy zegar, który dzieli się na 12 godzin. Czyli tak naprawdę ten kopny system dwunastkowy gdzieś tam z nami jest, ale też równocześnie jest system dziesiętny, więc dwa fortepiany naraz to jest ten w moim odczuciu świat, w którym na co dzień żyjemy.
Teraz wytłumaczysz to naszym słuchaczom, ale gdy grasz na obu instrumentach, to także dajesz się poznać jako niezrównany edukator, nauczyciel, kierując wiedzę w stronę słuchaczy. No, miałem okazję być właśnie na takim spotkaniu. To był trochę też stand-up, choć na siedząco, bo było dosyć zabawnie, ale też i przenikliwie. Taka rola nauczyciela tłumaczącego, po co ci ten instrument, to jest coś nieuniknionego, czy po prostu masz potrzebę mówienia ludziom o muzyce i tłumaczenia w prosty sposób pewnych zawiłości?
Przede wszystkim ja zacząłem mówić do mikrofonu głównie po to, żeby zmienić barwę. Jestem muzykiem, po pierwsze jestem muzykiem i słuchanie non-stop, bez przerwy brzmienia fortepianu było uciążliwe i męczące. I zauważyłem, że kiedy biorę mikrofon do ręki, następuje dosyć istotna zmiana barwy podczas koncertu. Czyli głos ludzki ma inną barwę niż fortepian i jest to pewnego rodzaju zmiana, która dobrze wpływa, kiedy powtórnie zaczynam grać na fortepianie. Ucho odpoczywa od dźwięku fortepianu poprzez to, że przez chwilę słucha głosu ludzkiego. No ale żeby mówić ludzkim głosem, to trzeba mieć coś do powiedzenia, więc zacząłem sobie gromadzić przeróżne informacje, przemyślenia, badania na temat rzeczywistości, na temat muzyki i przede wszystkim na temat tego, jak muzyka i rzeczywistość są ze sobą w zgodzie bądź niezgodzie, jak przekłada się język muzyczny na makrosocjalne różne systemy. I to doprowadziło mnie do pewnych takich wniosków, które podczas koncertu używam. Pamiętając też o tym, że głównie chodzi jednak o zmianę barwy, czyli te wystąpienia nie mogą być za długie, bo istotą koncertu jest słuchanie fortepianu, ale żeby fortepianu się dobrze słuchało, to co jakiś czas muszę coś gadać.
Grałeś przez lata nie odzywając się do mikrofonu, więc nie słyszałeś też podczas swoich występów śmiechu, a śmiech towarzyszył nam podczas właśnie twoich opowieści dosyć regularnie. Jak to na ciebie działa?
No, ja uważam, że radość to jest objaw wolności i w radości to są najwyższe częstotliwości, jakie ludzkie ciało może mieć. Więc radość jest absolutnie konieczna do tego, żeby powiedzieć ludziom prawdę albo żeby dostąpić prawdę, bo jeżeli nawet prawda jest trudna, a spojrzy się na nią w radości, to ona jest absolutnie do zaakceptowania. Przy czym nie mówię tutaj o aprobacie, bo aprobata i akceptacja to są dwie różne rzeczy, ale można zaakceptować każdą prawdę, jeżeli ona jest podana w radości, w autentycznej radości, wewnętrznej radości i właściwie radość jest najlepszym sposobem na to, żeby się stopniowo uwalniać, no bo tylko w radości tak naprawdę doświadczamy wolności i uważam, że radość jest jak najbardziej dobrym, właściwym i nawet koniecznym objawem do rozwoju.
Rozwój to też siła, która pcha cię do przodu, ty poszukujesz. Przejawem tego jest ten instrument nietypowy, fortepian dekafoniczny, to, że sięgnąłeś po mikrofon. A w jednym z wywiadów powiedziałeś, że w poszukiwaniach jestem skazany na samotność. Jak to rozumieć?
No tak naprawdę samotność idealnie cię weryfikuje wobec świata zewnętrznego. Jeżeli najesz się własnej samotności, czyli poczujesz sam siebie, to zmienia się polaryzacja pod tym względem, że to już ty sobie ludzi oglądasz, a nie oni ciebie. To już ty nie musisz dobrze wypaść. Po prostu jeżeli jesteś zakorzeniony w swojej samotności, jeżeli jesteś z nią za pan brat, jeżeli w niej żyjesz, jeżeli ją pokochasz i dobrze w niej poczujesz, to wychodząc na ulicę, z twojego ciała poprzez oczy patrzy pewna głębia, którą ludzie czują i już naprawdę nie musisz się tak starać, żeby ich zadowolić. To bardzo mocno zmienia człowieka.
Samotność na scenie ci nie grozi, gdy występujesz w trio. Może Danielson Fresco. To właśnie to trio pojawi się w Olsztynie 5 czerwca, koncert w Filharmonii. Pojawicie się tam z nową płytą wydaną jesienią Beamo. Olsztyn i jeszcze parę większych miast nie miało okazji tego materiału posłuchać na żywo. Materiału, który jest zapowiadany, został oceniony chyba przez większość jako nowe otwarcie waszego zespołu. Na czym to polega? Jakbyś to teraz opisał, kiedy już trochę opadł ten kurz po wydaniu płyty, minęło parę miesięcy, no i Beamo już niejako pojawiło się jako integralna część także twojej dyskografii.
Rzeczywiście ten zespół otworzył nowy rozdział, głównie dlatego, że użyliśmy nowego języka muzycznego. Użycie trzech fortepianów, z których każdy jest nastrojony inaczej, spowodowało otwarcie się zupełnie nowej przestrzeni I jest to też dla nas nowy rozdział, w którym my zaczynamy grać już muzykę bardziej abstrakcyjną przy zachowaniu wszystkich dotychczasowych atutów tego zespołu, czyli melodyjności, brzmienia, wspaniałej pulsacji, którą zapewnia Zohar Fresco. Tak naprawdę mamy te wszystkie mocne karty, które do tej pory mieliśmy, a jeszcze do tego dołączamy taką wygiętą, abstrakcyjną rzeczywistość. Nie wiem, do czego to porównać. Może trochę do Salvadora Dali, który pomimo tego, że jego obrazy są realistyczne i wiemy, co na nich jest, to one są powyginane we wszystkie strony. To jest fascynujący moment dla zespołu, kiedy zaczynamy używać tymi samymi dłońmi, tych samych narzędzi, ale one już zaczynają produkować zupełnie nowe dźwiękowe efekty i my też potrzebujemy troszeczkę czasu, żeby się teraz w tym odnaleźć i jakoś się na nowo zdefiniować, ale to się zaczyna robić bardzo ciekawy zespół.
Powiem szczerze, że wasze wcześniejsze dokonania nie do końca przypadły mi do gustu, ale gdy tylko usłyszałem ten singlowy utwór Ambio Bluet, to miałem skojarzenia z muzyką, na której się wychowałem w latach 90. za sprawą tego pulsu Zohara Fresco, który jest, brzmi w tym akurat utworze tak trip-hopowo. Gdyby tam dodać jakiegoś rapera z lat 90. albo jakąś senną, soulową divę, no to mielibyśmy numer taki utrzymany w stylistyce trip-hopu, ale z drugiej strony ty już grasz tam zupełnie rzeczy niezwiązane z tamtą epoką. Dla mnie to jest takie po prostu trochę mrugnięcie okiem do publiczności w tym momencie, takiej szerszej. Nadanie takiego właśnie sznytu temu akurat utworowi singlowemu.
W ogóle nie o to chodziło, żeby do kogoś tam mrugać. Ja nawet nie wiem, jaka jest dzisiejsza publiczność. Szczerze mówiąc, ja trochę straciłem kontakt, jak patrzę po tych, powiedzmy, YouTubach, jak w tej chwili wchodzę na jakiegoś tam przypadkowego rapera, który ma tam miliony odsłon. Ja w ogóle nie wiem, kto to jest. Także ta publiczność już zupełnie biega po innych terytoriach. Ja tam już właściwie nie mam szans się chyba do nich dostać. Tam bit jest prosty. Bit tak naprawdę zaproponował Zohar Fresco. To było tak, że on, kiedy zagrałem mu ten riff, tam też jest zabawna sytuacja z tym riffem, bo on jest wzięty z piosenki Beatlesów And I Love Her. Du, 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 de, du, du. Tylko ma pierwsze trzy dźwięki o kwartę niżej. To wzięło się stąd, że kiedyś taki pijaniutki pan przyszedł do mnie do sali prób i powiedział, że on umie też zagrać na pianie Beatlesów i zagrał dokładnie ten motyw, ale z błędem, ponieważ on był święcie przekonany, że on na fortepianie umie zagrać ten jeden utwór, czyli to była jego cała wiedza fortepianowa, nasycona jego przekonaniem, wiarą i energią życiową, sprawiła, że to zabrzmiało jak jakiś ogromny pomnik, bo było to jego całe życiowe dokonanie, więc poczułem, że to jest idealny moduł do skomponowania zupełnie nowego utworu. W dodatku okazało się, że ten utwór otwiera płytę. Po raz kolejny przekonałem się, że wiara jest tym, co nasyca najbardziej dane fragmenty rzeczywistości, czyli on z tą wiarą przyniósł mi gotowy utwór na płytę praktycznie. Oczywiście ja go tam obudowałem, użyłem tylko tego motywu, ale on mi to przyniósł i dał mi to w prezencie jakby, więc jestem mu za to bardzo wdzięczny. No i z tego motywu Beatlesowskiego powstał zupełnie nowy utwór, który gdzieś tam się kojarzy, ale jest jednak zupełnie czym innym.
No i kolejny raz się okazuje, że błąd, zwłaszcza w jazzie, to jest zupełnie nowe otwarcie.
No błąd tak jak i w życiu. No, dobry błąd otwiera ci zupełnie nowe przestrzenie. No i tam się dowiadujesz rzeczy, o których nie miałeś pojęcia. No i możesz się uczyć, dowiadywać czegoś o sobie. No błędy są fajne generalnie i to jest właśnie wspólne w jazzie i w życiu, że błędów, jeżeli one już się wydarzą, no to trzeba ich dalej używać, bo to już stało się materiałem konstrukcyjnym twojego życia.
W czerwcu Beamo zagra trio Mosher Daniel Sol Fresco. Zastanawiam się, na ile ten materiał jest improwizowany, na ile trzymacie się tego, co na płycie wybrzmiało.
Gramy zupełnie inaczej, chociaż oczywiście są podobieństwa i są to jednak kompozycje, natomiast te kompozycje są w formie swoistej mapy. Nie są to w typowym, klasycznym rozumieniu kompozycje, są to bardziej matryce, jakieś takie makiety utworów, które później dopiero przybierają ostateczną formę już na scenie. A teraz ten zespół się coraz bardziej rozwija i mam wrażenie, że ta druga trasa czerwcowa, podczas której zawadzimy również o Olsztyn 5 czerwca w Filharmonii, no teraz ta trasa to już będzie zupełnie inna rzeczywistość, bo my już jesteśmy wzmocnieni po poprzednich koncertach, no i naprawdę myślę, że pozwolimy sobie na dużo więcej.
Wracam jeszcze do tego rapu, o którym przed chwilą napomknęliśmy. Dominik Wania, z którym już miałem okazję rozmawiać, między innymi na temat festiwalu Jazz Hop, druga odsłona w Katowicach, no on mi powiedział, trochę się śmiejąc, że nie wie, jak trafił na ten festiwal, ale jest ciekawy tego. A jak jest z tobą?
Miałem przyjemność zrobić coś z Gramatikiem, z Fenomenem, tam z chłopakami, też podczas filmu Blokerci, gdzieś tam z tymi raperami co jakiś czas się można spotkać i przejawić się wspólnie. Wiesz, co by tu mówić na temat rapu? W ogóle wszystko jest muzyką tak naprawdę i to, co my teraz robimy, czyli rozmawiamy, to, co mówię, przecież ma melodię, prawda? To, co mówię, też przecież ma i rytm. Także muzyka jest wszędzie, muzyka jest cały czas. Akurat rap jest mi dosyć bliski, ale oczywiście w rapie mamy raport ze stanu świadomości rapera, więc tam ten stan świadomości często tak naprawdę jest dosyć wąskim postrzeganiem świata z perspektywy własnego ego, czyli opowiadaniem o jakichś takich własnych przeżyciach wynikających z potrzeby zajęcia wysokiej pozycji w stadzie. I to jest najczęstsze z tego, co obserwuję, bo troszeczkę tam czasami mam okazję gdzieś zajrzeć tu i tam w rapowej twórczości, o czym mówią raperzy. Mało jest raperów, którzy wyrażają bardziej uniwersalne treści, ale się zdarzają. Więc tutaj akurat jeszcze bardziej chyba niż nawet w pianistyce, w raperce chodzi o rozwój swojej własnej osobniczej tożsamości, z tym, że niepokojącą rzeczą, czy tam groźną rzeczą jest to, że jak się oderwiesz od stada, to stado przestanie cię rozumieć. Także no tutaj trzeba cały czas wyważać te treści, wydaje mi się, i w twórczości zwłaszcza, że owszem, wybijasz się na niepodległość, ubierasz koszulkę lidera, tylko trzeba się liczyć z tym, że nikt cię już nie będzie rozumiał i wtedy trzeba się komunikować ze stadem za pomocą jego języka. Czyli tutaj cały czas pozostawanie w pokorze. Zresztą to bardzo szybko się weryfikuje, bo jak człowiek tylko zaczyna się odrywać i popadać w arogancję, no to tam bardzo szybko następuje weryfikacja, czy ze strony rodziny, czy ze strony pierwszego patrolu policji, który ci po prostu wlepi mandat za przekroczenie prędkości. Czy tam kosmos ma mnóstwo innych weryfikatorów, czy to takich modyfikujących świadomość narzędzi, żeby z powrotem wrócić cię do wzorcowego stanu pokory, ale praca wewnętrzna nad swoim stanem świadomości jest kluczowa właściwie w każdej twórczości.
Wspomniałeś o kontakcie ze stadem, to nasuwa mi kolejne pytanie, które pozwolisz rozpocznę od cytatu z ciebie, po angielsku udzielony wywiad dla polskiej telewizji. Mówiłeś coś w tym stylu, że rozwój, progres to esencja ludzkiej istoty, ludzkiego bytu. Jednak pędząc za szybko, my, muzycy, tak zrozumiałem, artyści szerzej, możemy stracić kontakt z publicznością, z naszą publicznością. Na ile spełnianie własnych ambicji, realizowanie ich może sprawiać, że zaczynamy tracić kontakt ze stadem?
To trochę nie jest tak. Ja bym to porównał do czegoś takiego, że jak na początku jesteś młodym, niezależnym muzykiem, czyli kierujesz taką wyścigówką, powiedzmy dosyć szybkim, sportowym samochodem, który jest małe, zwrotne i ma duże przyspieszenie i generalnie łatwo znaleźć parkowanie i tak dalej, to w momencie, kiedy zaczynasz obrastać ten całą swoją karierę, czyli w tą cały szum informacyjny, w dwór obsługi, który dla ciebie pracuje, w swój dorobek, to coraz bardziej zaczynasz przypominać ciężarówkę i to coraz większą ciężarówkę. I tak naprawdę kierowanie ciężarówką różni się znacząco od kierowania małym sportowym samochodzikiem. Po prostu coraz więcej danych musisz brać pod uwagę i cały czas musisz patrzeć w lusterka. Już tak łatwo się nie wycofasz, już tak łatwo nie skręcisz, bo możesz się zablokować, może ci urwać po prostu naczepę zwyczajnie. Po prostu jadąc już przez życie zaczynasz wlec za sobą ogromny wór różnych współzależności, publiczności różnych, która też kupuje twoje płyty, rzeczywistości informacyjnej na twój temat, w której no nie możesz robić też jakichś rewolucyjnych zmian, że nagle wychodzisz z Irokezem na Golasa i grasz heavy metal, chociaż powinno się właściwie coś takiego może zrobić, z tym, że to powoduje dezorientację u ludzi, którzy jadą w twoim autobusie i podziwiają te widoki, które ty im serwujesz. Więc no, te zmiany nawet jak są, to one muszą być dozowane w sposób rozsądny i niestety to nie jest takie proste mieć ten tak zwany sukces, który oczywiście jest sztuczny, nie istnieje coś takiego, ale po prostu jest wokół ciebie pewna rzeczywistość informacyjna, którą jesteś oblepiony i trzeba to po prostu brać pod uwagę, tylko to miałem na myśli.
W ostatnich latach Polska się mocno zmieniła pod względem infrastrukturalnym, bo przecież nowe drogi, nowe obiekty sportowe, nowe też obiekty kulturalne, chociażby nowa Filharmonia Warmińsko-Mazurska w Olsztynie, nowa siedziba Filharmonii, między innymi. Grywasz również w innych pięknych salach, Cavatina Hall i tak dalej. A podobno na Zachodzie tak już różowo nie jest. Ja z zaskoczeniem usłyszałem gdzieś twoją wypowiedź, że no to my teraz jesteśmy, że tak powiem, w awangardzie nowoczesności, a Zachód cały czas trzyma się tego, co otrzymał w XX wieku.
No tak jest. Oczywiście są tam pierwszoligowe, jakieś prestiżowe miejsca, które też są dosyć mocno, jakby to powiedzieć, skorumpowane w tym sensie, że trzeba za wszystko tam płacić. Zresztą te nasze dobre sale też już zaczynają dryfować w tę stronę. Jak już wynajmujesz salę, to okazuje się, że ty wcale nie wynająłeś korytarza. Zaczynają być już pułapki różne na poziomie umów. Trzeba płacić gruby hajs za umieszczenie na przykład na ich social mediach, jakiegoś tam nawet terminu. No, zaczyna się to samo, że prestiż zaczyna coraz więcej kosztować. Natomiast my jesteśmy bardzo pracowici, mam wrażenie, i ambitni, i te młode takie firmy różne nagłośnieniowe czy produkcyjne, one po prostu pobrały sobie fajne, świeżutkie, pachnące graty w leasing i naprawdę chłopaki ostro zachrzaniają, żeby się z tym wszystkim wyrobić. I się podniósł generalnie poziom obsługi tych imprez. Natomiast zachodnia rzeczywistość gdzieś tam sobie spokojnie płynie na starym vibe'ie z przeszłości. I oni mają tam te graty, co zawsze mieli, co mieli je 20, 30 lat temu, 40 lat temu. I nawet tam czasami nie wiedzą, że im tam głośnik średniotonowy się przepalił 4 lata temu, bo tam ten sam Wolfgang przychodzi po prostu do pracy i nagłaśnia te koncerty. I mu się już tam trochę ucho przyzwyczaiło do tych głośników, więc czasami jak my tak na świeżo gdzieś tam wjeżdżamy, powiedzmy z Piotrem Taraszkiewiczem, na jakąkolwiek rzeczywistość tam techniczną, się okazuje, że tam po prostu są jakieś włączone łokciem ustawienia od 3 lat na konsolecie, których tam ktoś nie umie wyłączyć i jakoś to tam się kula. No rzeczywistość przed nami, no wiadomo, że u nas to no, nie jest łatwo prowadzić biznes, bo mamy chyba najdroższe oprocentowanie kredytowe na świecie. No ale jakoś sobie radzimy po prostu. No, improwizacja od dawna była częścią jakby życia naszego. Polski naród jest dosyć mocno doświadczony poprzez wojny, poprzez te wszystkie udręki historyczne i umiemy sobie radzić w trudnych rzeczywistościach i poradzimy sobie.
A jak na tym tle wypada olsztyńska scena muzyczna Mirka Mastalerza, o której, jak sam zresztą gospodarz mówi, ty jesteś patronem?
No rzeczywiście tutaj Mirkowi dałem głośniki, dałem mu graty, scenę i trochę tu mu pomogłem na początku rozruszać to wszystko. Mam wrażenie, że to już tak wskoczyło na swoje tory, trochę krzepło, bo na początku to było takie chaotyczne mocno i dużo tutaj było takiej radosnej improwizacji, która nie zawsze się sprawdzała. Natomiast dodawało to całej tej historii romantycznego właśnie wariactwa, które też jest w życiu potrzebne. I ta postawa właśnie ignoranta, ona często jest bardzo potężnym stanem umysłu, bo jak się nie wie, z czym się mierzysz, to po prostu się zaczynasz z tym mierzyć, się dopiero to okazuje. Ale tacy ludzie często zmieniają świat i Mirek tutaj Mastalerz ze swoją sceną, wydaje mi się, że on tu, że tak powiem, z kopa wjechał, że tu się tak nie za wiele działo pod tym względem. A teraz regularnie już raz, 2 razy w tygodniu mamy naprawdę niezłej jakości koncert. Tu jeszcze trzeba dopracować parę rzeczy technicznie, tam, ale to są jakby inne kwestie, tutaj wewnętrzne nasze sprawy. Ale okazało się, że jest tutaj potrzeba, że zaczęła być publiczność, która na te koncerty przychodzi i już zaczyna nawet wokół tych koncertów budować swoje życiowe rytmy. Jakieś swoje urlopy, jakieś swoje wyjazdy, jakieś swoje nawet tam budżetowanie, bo to wiadomo, że to kupić sobie bilet na koncert to coś, co trzeba wziąć pod uwagę. Chodzenie na koncerty jest objawem już posiadania potrzeb wyższych, bo potrzeby niższe, prawda, bo są tylko dwie w ciele, tam przetrwać i się rozmnożyć, jeżeli na poziomie energetycznym te niższe potrzeby ciała są zapewnione, to już zaczyna ciało wtedy się domagać wyższych potrzeb, spełniania swoich wyższych potrzeb, właśnie potrzeba abstrakcji, potrzeba piękna, potrzeba perspektywy, potrzeba jakichś odkrywania tajemnic. I to wszystko muzyka jest w stanie człowiekowi dać, jeżeli się przyjdzie na taki koncert.
Scena muzyczna sceną muzyczną, ale przecież w tym budynku jest również salon fortepianów i pianin, instrumentów tobie bardzo bliskich. Ja miałem okazję słuchać, jak Mirek opowiada o takim wyjątkowym instrumencie, o którym ostatnio przypomniał mi też w rozmowie Dominik Wania. Ten fortepian typu banan. Dlaczego on
Tak.
jest wyjątkowy?
Fortepian to jest olbrzymie bydle. Fortepian koncertowy, tam to jest jakieś dobre 500 kilowagi, ponad 500 nawet. Więc tak naprawdę oprócz pięknej muzyki fortepianowej, wokół fortepianu jest dużo takich twardych zagadnień związanych z tym, że ktoś się musi napiąć i ten fortepian podnieść, zanieść, wstawić, postawić, uzbroić i tak dalej. Też fizyka ma swoje prawa, czyli im dłuższy fortepian wyprodukujesz, tym masz lepszy bas. Z grubsza chodzi o to, że struna basowa musi być długa, żeby mocno ją naprężyć, żeby ona w optymalnym stanie naprężenia nie wisiała jak takie tam, powiedzmy, gacie, tylko żeby po prostu porządnie stroiciel mógł tą stronę naciągnąć, żeby ona miała sprężyste brzmienie, ale miała też dużo dołu, czyli była nisko brzmiąca, to ona musi być bardzo długa. No ale im dłuższa struna, tym cięższy fortepian, no bo wiadomo, wtedy wydłuża się jej korpus, wydłuża się jej płyta rezonansowa i rama, na której ta struna jest. Więc fortepianmistrze zaczęli kombinować i zaczęli krzyżować struny ze sobą, bo jeżeli już strunę w fortepianie nie puści się równolegle prosto, tylko skrzyżuje się, czyli tak lekko się puści skosem, to ona może być trochę dłuższa, czyli już masz oszczędność na wadze fortepianu, a uzyskujesz długą strunę, która mocno brzmi. No ale kiedy struny zaczynają się w fortepianie krzyżować, czyli są dwuwarstwowo opuszczone, że te krótsze są niżej, a nad nimi przebiegają te dłuższe, to zaczynają też zachodzić procesy rezonansowe, czyli kiedy ten dźwięk równocześnie jest wydobywany z krótszych i z dłuższych strun, to ta fala dźwiękowa zaczyna się mieszać i w powietrzu już powstają zupełnie inne wzory. Ten fortepian zaczyna już inaczej brzmieć. Natomiast ten fortepian typu banan jest to fortepian, w którym wszystkie struny są poprowadzone równolegle wobec siebie. Tam się żadne struny nie krzyżują. Powoduje to zupełnie inne konstrukcyjne zagadnienia, które się zaczęły w tym fortepianie pojawiać oraz przede wszystkim to, że ten fortepian jest w kształcie banana, czyli on jest zagięty. Przez to zamiast dwóch ludzi do transportu takiego fortepianu potrzebujesz gdzieś tak z sześciu. Dlatego, że ten fortepian nie ma prostej burty, na której możesz go postawić na boku. Normalny fortepian po zdjęciu jednej z nóg, bo fortepian stoi na trzech nogach, kiedy się zdejmie lirę z pedałami oraz jedną nogę, to można ją delikatnie, taki fortepian, najpierw oprzeć na boku i później myknąć tak, że on stanie sobie na burcie i wtedy leży na boku jak szafka. Wtedy zdejmujemy pozostałe dwie nogi i już spokojnie transportujemy ten fortepian dalej. Natomiast przy fortepianie banan, taka impreza jest niemożliwa, ale co jest ciekawe, że poprzez to, że on ma prosto ułożone struny wobec siebie, on ma zupełnie inne brzmienie. On rysuje zupełnie inne wzory w powietrzu i ma pewne atuty brzmieniowe, których nie uzyskasz na fortepianie, w którym struny się krzyżują. Także taki fortepian właśnie filmy Malmsio, tak zwany banan, stoi tutaj u Mirka w salonie. Jeżeli któryś z pianistów jest zainteresowany, jaka jest różnica w brzmieniu, można tutaj na Gietkowskiej z Mirkiem się umówić i taki fortepian sobie przetestować.
Grałeś koncerty na bananie?
Na bananie grałem jakiś koncert kiedyś w duecie z Adamem Makowiczem. No to jest specyficzny instrument, bo on ma też tam troszeczkę inne rozwiązania konstrukcyjne niż Steinway. Tam jest chyba inne trochę tłumienie. Tam te tłumiki się trochę inaczej ustawiają. No to jest bardzo ciekawy instrument.
Najsłynniejszy, największy banan w Olsztynie znajduje się przy ulicy Gietkowskiej, a ty tu bywasz również przy okazji niekoniecznie koncertowej. Jakie masz wrażenia odnośnie naszego miasta, Grodu nad Łyną?
No ja bardzo lubię Olsztyn, bo to jest właśnie taka idealna równowaga. Miasto nie jest jeszcze tak zdegradowane, skorumpowane przez cywilizację, że tutaj cały czas obecność natury jest widoczna, jest odczuwalna, czyli ja zawsze myślałem, że drzewa są jakimś takim obiektem w miastach, a dopiero parę lat temu zorientowałem się, że to miasta są narośle na naturze. I tak naprawdę tutaj cały czas mam wrażenie, że jeszcze ta równowaga jest, że jesteśmy w naturze, ale już jesteśmy w mieście. I gratuluję Państwu serdecznie, że Państwo mieszkają w Olsztynie.
A miejscem, w którym tę równowagę widać, jest chociażby to miejsce, czyli Stajnie Dragonów, gdzie przez okno widzimy już las, choć miejski, to jednak las. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Leszek Możdżer.